Joanna Merecka-Mutysz, dzień dobry, ze mną Magdalena Lesiecka, etnografka przede wszystkim.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Święta, święta. Święta, święta i po, jak mówią niektórzy. Choć dziś o tych świętach właśnie będziemy rozmawiać. Wielkanoc to szczególny czas, zwłaszcza dla osób, które są wierzące. Choć ja powiedziałabym, że nie tylko, bo są to pewne tradycje, które jeszcze pielęgnujemy. W zaniku, co prawda, ale jeszcze pielęgnujemy. Z drugiej strony myślę sobie, zanim oddam tobie głos, że są też takie, które zaczęły wracać. To już wybrzmiewało na naszej antenie przy okazji Bożego Narodzenia. Oczywiście, no teraz Wielkanoc, czyli jaja. To przede wszystkim. Tak. Jajo to życie.
Jajo to życie i w związku z tym, że już wielokrotnie opowiadałyśmy o tym jaju, chyba chciałabym, żebyśmy podeszły do tego jaja trochę z innej perspektywy.
Cudownie.
I opowiedziały o kobiecości wokół jaja, no bo rzeczywiście to jajko od zawsze było symbolem życia, narodzin, czyli tak naprawdę tego, co wiąże się z żywiołem kobiecym. Z narodzinami, z początkiem, z rodzeniem nowego życia, czyli zieloności człowieka, wszystkiego. Stworzenie wszechświata, jest stąd te wszystkie mity, o których nieraz Państwu opowiadałyśmy, o stworzeniu świata z jajka. I to rzeczywiście utrzymane było przez wiele wieków w wielu kulturach na całym świecie, o czym świadczą fragmenty różnych legend, opowieści. To przetrwało. Ale tak wczoraj, robiąc do nocy jajka, pisanki, zamiast sprzątać na przyjazd przyjaciół.
Tak. Umówmy się, nie trzeba myć okien na święta. Naprawdę, tu się nic nie wydarzy, jak one nie będą.
Ja nie mam podłóg umytych, więc do pierwszej w nocy pisałam pisanki woskowe, takie, jakie u mnie w rodzinie od wieków. Myślę, pewnie tę tradycję się powtarza. I myślałam tak, o tych kręgach kobiecych wokół jajka, że to jest naprawdę taka mantra jajeczna, można powiedzieć, takie zdobienie jajek. I to chyba największym takim skarbem, myślę, tych czasów takiej kultury tradycyjnej była ta wspólnotowość. I proszę sobie wyobrazić, rzeczywiście kobiety z najbliższego kręgu, czy sąsiadki, czy po prostu matka, babka, córka i tam jakieś najbliższe ciotki, zasiadały. I myślę, że nawet nie tyle przy jakichś wielkich plotach czy śpiewach, bo takie rzeczy odbywały się przy przędzeniu, darciu pierza,
tak.
Tak, a tu myślę, tu naprawdę trzeba wielkiego skupienia. Jak z mamą...
Czyli wystarczyło być obok siebie, być ze sobą
i odprawiać ten rytuał. Tak ważny, który rzeczywiście myślę, że skoro na przykład kobiety, które miały menstruację, nie były dopuszczane do zdobienia jajek, no to rzeczywiście mocno wierzono w to, albo była taka energia jakby, czy świadomość tego, że to jest rzeczywiście rytuał bardzo sprawczy, który ma dać początek. Mhm. To zdobienie jajek było po to, żeby wzmocnić przekaz, jakie jajko samo w sobie posiada.
No właśnie, ten krąg kobiet, ten przekaz. Ja umiem to sobie wyobrazić, że ta moc rzeczywiście była w tych spotkaniach. Trudno jest to w tej chwili robić, choć pewnie są domy, w których wraca się do tej tradycji. I też wielokrotnie już wybrzmiewało podczas naszych rozmów, że w zależności od domu te jajka były różnymi technikami malowane, czy oklejane, czy właśnie koronki pojawiały się na całe mnóstwo dobrodziejstwa i chyba trochę tego, co w duszy gra, choć nie do końca, bo to też pokoleniowo przechodziło, prawda?
Oczywiście pokoleniowo, nawet mówi się o pewnym takim podziale regionalnym na terenach na przykład naszego kraju, w których dokładnie regionach występowała jaka technika. I to zawsze, kiedy na potrzeby edukacyjne w muzeum opowiadam o tych tradycjach, to rzeczywiście zaznaczam, że są na przykład takie, które były znane tylko pod Łowiczem czy na Kurpiach, jak oklejanie rdzeniem, czy tak zwaną duszą sitowia. I to jest dla mnie tak niezwykłe. Zaraz też Państwu powiem o tym, jak ostatnio w muzeum robiliśmy takie pisanki. Ale jednak my na Pomorzu mamy tą ogromną spuściznę wielu regionów, dzięki temu, że czy z tego powodu, że po wojnie pojawiły się tutaj różne tradycje z różnych części kraju, z różnymi nowymi osadnikami. I rzeczywiście to żyje, bo mamy na przykład taką twórczynię, która w domu pokoleniowo nauczyła się jajek pisanych woskiem, czyli prawdziwych pisanek, lub też skrobanek, tak zwanych kroszonek, ale gdzieś tam babcia od sąsiadki swojej nauczyła się właśnie tą duszą sitowia oklejać. To nie była ich rodzinna tradycja, ale przyniesiona przez kogoś innego, a jednak przekazana tu.
No przekazana, tak, bo osobom. To się spodobało, bo to coś innego.
Tak, jest to niesamowite, że rzeczywiście tu na Pomorzu mamy dobrodziejstwo właściwie wszelkiego piękna, jeśli chodzi o tradycję zdobienia jajek, więc i te skrobane, bardzo czasochłonne, które rzeczywiście przypominają czasami takie koroneczki, i te oklejane. I myślę, że w wielu domach do tej pory jest jeszcze ta atmosfera wspólnego tworzenia, albo czasami warto ją przypomnieć, czy gdzieś tam wydobyć spod spodu, bo wczoraj do mnie koleżanka właśnie przyszła z prośbą, pytaniem o jakieś szczegóły, bo poznała tę technikę woskową i była zachwycona, że to można, że ona to przekaże dzieciakom i tak dalej. Mimo, że wiadomo, że to już jest taka tradycja przyjęta od kogoś, ale nie szkodzi, tak? No mamy taki miszmasz, taką mozaikę kulturową, że uważam, że w tym nie ma już żadnych reguł czy zasad takich, co można przekazywać swojej rodzinie, czego nie. I w muzeum właśnie organizowaliśmy dwa tygodnie temu warsztaty. Prowadziłam swoją tradycję pisania woskiem gorącym i też Jadwiga Nowak, mieszkanka Smudzina, to jest jedyna osoba w naszym regionie, która właśnie kultywuje tą tradycję ozdabiania duszą sitowia, dzieliła się tym. No to było niesamowite, jak wśród obcych kobiet, znaczy znamy się już troszeczkę, bo te same osoby pojawiają się tak na tych warsztatach. Tak, ale wytworzyła się taka więź, że to jest niesamowite, tak? Wspólnota robienia tego samego, a jeszcze czegoś, co to jest różnica między tworzeniem obrazu na takich warsztatach, a przedmiotu z zakresu plastyki obrzędowej, gdzie mamy świadomość, jaką to dawniej niosło symbolikę, jakie to jest ogromne nasycenie właśnie takich znaków, symboli wypracowywanych właściwie przez pokolenia kobiet.
No niesamowicie to brzmi. Ja się zawsze zastanawiam, ile godzin ma twoja doba, bo no, mojej nie starcza, a jeszcze jak pomyślę o tym właśnie, że wspólnie usiąść, zrobić, no gdzieś w tym pędzie ucieka to wszystko. Cieszę się, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że dobrze jest jednak zwolnić i pochylić się nad pewną tradycją, czy tradycjami, które gdzieś tam mieliśmy. No ale ja muszę ciebie, bo tak siłą rzeczy, jaja ozdabiane to jest jakby jedna rzecz. Jaja pojawiają się też na stołach wielkanocnych. Kaszubi robili jajecznice tłuste na boczku ze szczypiorkiem. No tam aż kapał ten tłuszcz. W ogóle śniadanie wielkanocne kaszubskie było bardzo tłuste i obfite. Ja miałam też przyjemność podpytywać dzieci ze szkoły podstawowej numer 2, które przygotowywały dla swoich gości takie śniadanie i oni podkreślali, właściwie każde z nich, że kuchnia kaszubska była biedna, stąd ta tłustość i te proste, tłuste dania, które pojawiały się na stołach.
Ta tłustość to miała być też obfitość. To zawsze tak jest przy świętach, że nawet jeśli dany region jest biedny i ma dość ubogą na co dzień kuchnię, bo tak naprawdę generalnie kuchnia wiejska była kuchnią ubogą, skromną, no prostą, bardzo tak. Prostą, tak. Natomiast święta zawsze były tym czasem, żeby nie tylko, że tak się cieszymy, że teraz sobie lepiej pojemy, tylko to miało głębokie znaczenie właśnie symboliczne, czyli musiało być wtedy tłusto, musiało być obficie, musiało być dużo, żeby tak dalej było, żeby tak się dalej darzyło. A że wiosna, Wielkanoc jest tak naprawdę tym świętem przełomu, tym kolejnym filarem słonecznym, już o którym nieraz wspominałyśmy, no to tym bardziej jak gdyby naznaczano ten dzień, podkreślano, że teraz będzie bogato, teraz będzie tłusto, teraz będzie wszystko rosło,
lepszy czas,
będzie
tak,
dobry czas, obfity, tym bardziej, że na przednówku tego jedzenia zawsze brakowało, więc to podkreślenie, że teraz postaramy się, żeby było jak najlepiej, miało być po prostu taką wróżbą, zapowiedzią, takim rytuałem właściwie też sprawczości natury, tak?
No tak. No, o jajach to oczywiście możemy wiele mówić, bo to i życie, tak jak powiedziałaś, kobieta. To są wspólne zdobienie tych jaj. To jest ta tłustość i dania, które pojawiają się. Jaja w każdej postaci tak naprawdę, w nieskończonej ilości, bo już nawet nie liczbie, tylko ilości, w zależności od domu pojawiały się właśnie jajka. Ale u mnie na przykład tradycją w każde święta wielkanocne jest bitwa na jaja.
Tak, to jest,
jest
cudowne.
Bitwa na jaja, drodzy Państwo, to jest po prostu niewiarygodne i to jest oczywiście śniadanie wielkanocne. Do drugiej tradycji dojdziemy pewnie za chwilę przy poniedziałku świątecznym. U nas to się robiło tak, że każdy łapał jajko i stukał się z członkiem rodziny, kolegą, który był obok, że tak powiem w cudzysłowie, i komu pękło jajo, ten przegrywał oczywiście. Zwycięzca miał to niestłuczone, to które przetrwało te wszystkie bitwy po drodze. My idąc na, jakby z duchem czasu, to zaczęliśmy to z dwóch stron tłuc. Jak już z jednej się zepsuło, no to trzeba było tą drugą, może ta druga mocniejsza i to się uda. I to będzie miało ręce i nogi.
Jasne, tak.
Czyli była taka tradycja.
Była,
to nie tak, że u mnie wymyślono ją sobie po prostu, żeby wesoło było przy stole.
Była w wielu regionach i tu na Pomorzu właśnie, na Kaszubach znana, ale też w wielu częściach Polski. Trwa do dziś w wielu domach.
No,
w moim również cały czas praktykujemy ten zwyczaj. Niesamowity i to też tak właśnie nam pokazuje, że do tych jaj też był dystans, tak? Że można było podchodzić do tego tematu i podchodzono bardzo poważnie, bardzo symbolicznie, ale też z jaj można było robić jaja, czyli różnego rodzaju bitwy. Bywały regiony, w których toczono też jajka, na przykład zwłaszcza dzieci. Po deskach, czyli robiono takie tory wyścigowe, które jajko dalej. I tu bardzo ważny motyw, tak samo jak przy tej bitce jajecznej, że się przejmowało jajka przeciwnika, jeśli się wygrało. To było sedno tego, że to dawało po prostu jaja. No jajka były tak naprawdę też towarem luksusowym, bo w ciągu roku na wsi zazwyczaj sprzedawano jajka. Spożywano też, ale często to był bardzo dobry produkt taki handlowy.
No do dzisiaj jest.
Dzisiaj jest, tak. Oczywiście. Ja też znam takie gospodynie, które mają swoje kury, tak. I które, u których wiecznie brakuje jajek, bo one wszystko sprzedają, żeby tylko
coś dorobić.
Ale tak, czyli trzeba było znaleźć tą mocną stronę jajka. Niektórzy mieli już na to swój sposób, że z jednej na przykład tej bardziej czubatej jest silniejsze.
Tak.
Moje dziecko już ma opracowaną dokładnie
taką
technikę.
Taką małą dziurkę, żeby tam nie udało się dużej przestrzeni uderzyć.
Dokładnie.
No, drodzy Państwo, my możemy, zakładam, z Magdą Lasiecką opowiadać Państwu o tych bitwach i tych sposobach, które każdy ma, żeby zwyciężyć oczywiście. No ale oprócz tego, ja słyszałam jeszcze o takiej historii, że jak się kogoś nie lubiło, to mu się wsadzało jajo w kieszeń i tłukło.
Tak. To może najpierw bardziej pozytywne, że przede wszystkim jajkami się obdarowywano.
Tymi kolorowymi
pisankami. Okay. No i też nie tylko chrzestne swoim chrześniakom, matki, dzieciom, ciotki i tak dalej, ale to był taki bardzo ważny symbol w okazywaniu sobie uczuć między mężczyzną a kobietą. No jak było jajko czerwone i sercem, albo jeszcze tam napis, bo bardzo często były czy pisane woskiem, czy wydrapywane napisy, lubię cię albo myślę o tobie. Ale też zdarzało się właśnie, że to była taka rozmowa też taka bardzo ważna, że jak chłopak dał dziewczynie jajko,
takie listy
miłosne, na przykład matka zrobiła mu bardzo ładną pisankę, dawał jakiejś dziewczynie wymarzonej, upatrzonej, jeśli ona mu oddała jajko czerwone, czy z jakimś napisem miłym, no to wiadomo, że
mają się ku sobie,
uczucia,
tak.
Ale bywało i tak,
To jeszcze jest jedna rzecz, jeśli jesteśmy przy pozytywach i nie wiem, czy to przyszło z zachodu do nas, czy to było też u nas w naszym regionie, czyli to poszukiwanie jajek pochowanych po ogrodach.
Tak, my to też praktykujemy. U mojej mamy też to było w domu rodzinnym. Rzeczywiście, że dzieciaki dostają koszyczek i szukają po całym ogrodzie, po całym podwórku jajeczek gdzieś
tam. Kto nazbiera najwięcej, ten oczywiście.
Tak, oczywiście to jest gonitwa w poszukiwaniu. I to są drobiazgi, to są jajeczka czekoladowe, czasami pisanki rzeczywiście były ukryte, czy jakiś tam czekoladowy zając. Rzeczywiście to jest zwyczaj głównie niemiecki i który w naszych regionach często, kiedy nawet, nie wiem, Niemki jeszcze pozostały, czy wiele rodzin współżyło ze sobą przez kilka lat po wojnie,
to te zwyczaje się tam miksowały.
Chociaż w wielu regionach Polski, czy tam Wielkopolska, czy nawet w części Kaszub, tam gdzie też współegzystowała ze sobą ta ludność niemiecka i Kaszubska. To ten zwyczaj też był znany i
przejęliśmy go jak swój, tak, drodzy państwo. I on, myślę, jest fajny. I
tak, cudowny, cudowny.
Dużo śmiechu, dużo zabawy. Tak, przy tym, po tym śniadaniu obfitym można się poruszać, potem przy okazji, drodzy państwo, wyjść na taki ogród, pobiegać razem z dziećmi. No, to polecam absolutnie. No to te złe.
No to te złe, to jeszcze złe ubierzemy jeszcze na chwilę w dobre, bo te złe i dobre jeszcze towarzyszyły wymiany, te wymiany jajeczne towarzyszyły lanemu poniedziałkowi.
No, bo to już przy poniedziałku
to służyło do tego, mogły służyć pisanki do tego, by się wykupić przed nadmiernym oblewaniem, chociaż tak naprawdę to była taka czysta kokieteria, bo dziewczyna sucha oznaczało, że nie ma powodzenia, że się nie podoba chłopakom, mm-hmm, i że nikt się nią nie interesuje. Natomiast taka, która była przemoczona do suchej nitki, to wiadomo, mm-hmm, że miała powodzenie, że była uznawana za tą, no, ciekawą, sympatyczną i tak dalej. Mogły się czasami, jak już miały serdecznie dosyć, wykupić się jajkami. No ale tutaj też właśnie często w poniedziałki następowała ta miłosna korespondencja i jeśli jakiejś dziewczynie chłopak się nie podobał, to jednak miała na tyle jaj w sobie, żeby na przykład powiedzieć mu: jajko masz, ale mnie mieć nie będziesz. Wkładała gdzieś tam w czasie rozmowy, czy tak nieopatrznie, jajko w kieszeń.
Surowe, ja dodam.
Surowe. I wtedy następowało przybicie piątki.
Klepnięcie, tak.
Tak. I niestety taki delikwent zostawał z rozbitym surowym jajem w kieszeni.
No to ja bardzo, bardzo lubię ten zwyczaj. Już nie wiem, czy on się przyjmie i u nas, czy nie, to już trochę na to za późno, myślę. Natomiast te lane poniedziałki, one też wyglądają już inaczej w tej chwili, niż wyglądały kiedyś, bo rzeczywiście, no to tak jak powiedziałaś, ta dziewczyna najbardziej mokra, najbardziej oblana, wszystko to świadczyło o powodzeniu, które miała u płci przeciwnej. Niemniej jednak symbolicznie oblewamy się wszyscy. Gdzieś przyjęte zostało, że jeżeli kogoś nie zmoczy się wodą w lany poniedziałek, no to nie będzie miał dalszego roku tak dobrego, tak poukładanego, jak sobie wymyślił, jak sobie życzy, że gdzieś ten pech jednak do niego przyjdzie. W takich kategoriach, czy nie? Czy inaczej tę symbolikę należy odczytywać?
W takich kategoriach i jeszcze szerszych, bo woda to po prostu żywioł, który daje, mhm, życie. Bez wody
nie
nic,
ma nic
nie wyrośnie, nie, mhm, ma nic. I dlatego też raz, że się oblewano i rzeczywiście wszystkich pochlapywano trochę wodą choćby,
tak,
czy dzieci, czy dorosłych, po to właśnie, żeby tak jak na ziemię spadł deszcz i żeby obrodziła. To jest dokładnie ta symbolika. Natomiast jeszcze do tego, zarówno wśród ludności słowiańskiej, jak i germańskiej, istniał zwyczaj chodzenia do źródła nad ranem, albo chodzenia do rzeki, okay, po to, żeby nabrać tej właśnie życiodajnej wody, która miała być tak jak poświęcona, że ona miała być tą dającą zdrowie przede wszystkim, mhm, leczącą, zapobiegającą chorobom, nieszczęściom. I często też właśnie w lany poniedziałek, albo w niektórych regionach w niedzielę po śniadaniu, czy nad ranem, przed śniadaniem, mhm, szło się do takiego źródła czy do rzeki po to, żeby się obmyć. I w starych legendach, zapisach tu naszych pomorskich, jeszcze przez niemieckich badaczy, jest na przykład wspomnienie o takim źródle w moim regionie, w gminie Smołdino, w miejscowości Bukowa.
Okay.
Tak, i to jest niesamowity zapis, gdzie właśnie wiadomo, że tam się w tym okresie Wielkanocy woda przemieniała w wino. Albo właśnie nabierała takich magicznych
wartości.
Wartości.
No tak, to możemy dużo. Jeszcze warto na koniec, myślę, bo zakładam, że o tych zwyczajach, o historiach, tradycjach, które były, które wracają, których już nie ma też pewnie w części. Można by wiele jeszcze powiedzieć. Jeszcze było smaganie też w lany poniedziałek witkami.
Tak.
Cienkie gałązki, nie wiem, wierzby, brzozy, co tam brało się do ręki?
No to, co wymieniłaś, ale co gorsza też Jałowiec.
A no właśnie, chciałam powiedzieć, że tam...
To już tak, to znowu jest
jak to jajo w kieszeń wsadzane.
Tak, pobudzania sił życiodajnych, tak, czyli żeby tak właśnie no, wzbudzić to życie. Natomiast to jest właśnie ciekawe, że to na Kaszubach. Głównie był tak zwany suchy
śmigus.
Tak, czyli śmiganie właśnie jakimiś witkami wierzbowymi, czy tam zielonymi brzozowymi, jałowcowymi, po łydkach dziewczyny, aż żeby miały czerwone pokłute. Ale też czasami właśnie dzieci nawet są zapisy, że w nogi albo w tyłek po to, żeby jakby pobudzić, żeby też troszeczkę przypomnieć, że nie można wszystkiego, no tak. Żeby to było takie ostrzeżenie, ale to tak, przede wszystkim służyło temu, żeby te siły witalne przywołać. No i ale to też oczywiście służyło do takiej komunikacji damsko-męskiej, czyli ganiania za sobą,
czyli
biegania,
wszystko wokół miłości,
czyli wszystko
państwa.
Wokół miłości.
To jakby nie patrzeć, każde święta nawiązują do miłości. Dziś już nie zdążymy opowiedzieć o tym, co na stół, co w kuchni, ale to już wybrzmiało, że to tłusto to miało świadczyć o tej obfitości, na którą wszyscy czekali, o tym, że idzie lepsze, bo idzie wiosna i tego pożywienia będzie zdecydowanie więcej niż w okresie wiosennym, może nie, ale zimowym, jesiennym generalnie.
Tak.
Magda Lesiecka, etnografka z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Joanna Merecka-Motysz. Kłaniamy się do usłyszenia.
Do usłyszenia.